Mam list adresowany do uczestnicy nabożeństw chrześcijańskiej społeczności. Ulica Księcia Stanisława Brzuski 1, 51 675 Wrocław. Nie ma adresu zwrotnego, nie ma znaczka. To też się zdarza. Jest jedna kartka, prawie pusta. Ale to, co jest napisane, brzmi: jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić. Podpisane Bóg. Pewnie domyślacie się, że nie znalazłem tego listu przed kościołem, ani nie pojawił się w cudowny sposób w mojej Biblii. Ale gdybym miał w jednym zdaniu wyrazić to, co będę chciał dzisiaj nam przekazać, to właśnie tak brzmiałyby te słowa. Że Bóg mówi do każdego z nas: jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić. Grzech jest tematem, który czasami wydaje się zanikać już w naszych chrześcijańskich kościołach. Czasami możemy słuchać wiele, wiele kazań i nie usłyszeć niczego na temat grzechu. Pomyśleliśmy, że zmienimy to w naszym zborze i przez najbliższe 3 niedziele będziemy właśnie wokół tematu grzechu się obracali. Przez najbliższe 3 niedziele będziemy próbowali zmierzyć się z tematem grzechu, podchodząc do niego z różnych stron, jakby poruszając różne jego aspekty. Dzisiaj będziemy mówili o tym, co Bóg mówi do człowieka. Jesteś grzesznikiem. I o tym, jak należy rozumieć te słowa. Za tydzień będziemy mówili o tym, co my mówimy do Boga. Jestem grzesznikiem. I w jaki sposób te słowa pomagają nam doświadczyć Bożej łaski. A za 2 tygodnie będziemy mówili o tym, co mówimy jedni do drugich. Jesteśmy grzesznikami. I co to może powiedzieć nam o tym, jak powinna wyglądać nasza wspólnota, jakim kościołem powinniśmy być. A dzisiaj postawiłem sobie taki karkołomny cel, żeby przekonać każdego z nas, że kiedy Bóg mówi do ciebie: jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić, to może być najwspanialszy moment twojego życia. Najważniejszy moment twojego życia. Moment, który otworzy przed tobą rzeczy, których nawet nie spodziewałeś się doznać. Że to nie będzie czas potępienia, ale odwrotnie. To będzie czas łaski, kiedy możemy doświadczyć wolności, której tak wielu ludzi poszukuje, a tak niewielu znajduje. Czym jest grzech? No skoro będziemy mówili o grzechu, to warto go sobie jakoś zdefiniować. Ale powiem wam, że nie będę chciał tyle mówić o samym grzechu, co właśnie o różnych aspektach z grzechem związanym. Grzech, najprościej mówiąc, przynajmniej tak go potocznie rozumiemy, to jest coś złego, co czynimy. Coś, co robimy, co jest niezgodne z Bożym prawem, niezgodne z Bożym słowem, niezgodne z Bożymi oczekiwaniami. Apostoł Jan w swoim liście nawet nazywa, że grzech jest po prostu bezprawiem. Grzech jest złamaniem prawa. Ale gdybyśmy sięgnęli do jednego z wielu słów, zarówno greckich, jak i hebrajskich, które tłumaczone są jako grzech albo jego synonimy, to być może już o tym słyszeliście. Grzech, obraz, który kryje się tym słowem, to jest obraz chybienia celu. Rozminięcia się z pewnym celem, do którego powinniśmy dążyć. A słowo, które tłumaczone jest obecnie jako grzech w starożytnej Grecji, używane było na sytuację, kiedy łucznik nie trafił w cel. Kiedy rozminął się w tym celem, do którego miał dążyć. Podobne było znaczenie jednego z hebrajskich słów. I myślę, że taki sposób patrzenia na grzech jest bardzo pouczający, bo mówi nam 2 rzeczy. Mówi nam o tym, że istnieje pewien ideał, że istnieje pewien standard, pewien wzór, pewien cel, który Bóg zamierzył dla nas, dla naszego życia, dla naszego postępowania i dla tego świata, w którym żyjemy, oraz to, że my od tego ideału, od tego celu bardzo często jesteśmy daleko. Chybiamy celu. Bóg objawił nam swoje prawo, Bóg dał nam swoje słowo, Bóg pokazał nam, jak mamy żyć, jacy mamy być, jak powinien wyglądać ten świat. Ale kiedy patrzymy na świat, kiedy patrzymy na siebie, kiedy patrzymy na to, co robimy, widzimy, jak daleko jesteśmy od tego ideału. Jak bardzo rozminęliśmy się z Bożym celem. I właśnie ten stan, ta odległość, ten dystans, który jest pomiędzy nami a Bogiem, to jest to, co możemy nazwać grzech, a przynajmniej co jest jego konsekwencją. I grzech można rozumieć, rozpatrywać na kilku różnych poziomach. Przywykliśmy myśleć o grzechu jako przede wszystkim o tym, co robimy. Że grzech to jest coś, co czynisz, co popełniasz, co zrobiłeś. Ale to nie tylko to, co my robimy. Najogólniej mówiąc, grzech to jest stan, w jakim jest ten świat. Bo ten świat nie jest taki, jakim go Bóg zamierzył. W liście do Rzymian apostoł Paweł pisze, że przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat. Tak jak przez jednego człowieka grzech przyszedł na świat, tak samo przez innego człowieka, przez Jezusa, przyszła Boża łaska. Grzech przyszedł na świat, kiedy pierwsi ludzie zgrzeszyli i szczerze mówiąc bardzo dobrze na tym świecie się zadomowił. I świat, w którym żyjemy, to życie, które prowadzimy, prowadzimy w miejscu, które jest skażone, które jest dotknięte grzechem. I my, chcąc, nie chcąc, konsekwencje tego ponosimy, konsekwencje tego doświadczamy codziennie w swoim własnym życiu. Kiedy jesteśmy młodzi, wybaczcie młodzi ludzie, to nie mam nic złośliwego ani negatywnego, ale kiedy jesteśmy młodzi, wszyscy mamy w sobie coś, co mogłem nazwać młodzieńczą naiwnością. I tu nie chodzi o to, że to jest naiwność, tylko chodzi o to, że to jest pewne przekonanie, którego później ci wszyscy, którzy już jest młodzieżą, tak jednoznacznie nie utożsamiamy, jednocześnie pragniemy, ale boimy się odzyskać. Przekonanie, że nasze życie potoczy się w idealny sposób. Przekonanie, że wszystko nam się uda, że będziemy mogli spełnić wszystkie swoje plany, wszystkie swoje marzenia. Większość z nas w swoim życiu gdzieś doświadcza tego momentu, kiedy wierzymy, jesteśmy przekonani, że cały świat stoi przed nami otworem i wszystko będzie idealnie. I to jest jedna z pierwszych rzeczy, z których ten świat nas odziera. Niektórych z nas jeszcze w dzieciństwie, innych w młodości. Prędzej czy później każdy z nas uświadamia sobie, że jesteśmy gdzieś daleko od ideału. Jesteśmy daleko od Bożego ideału, jesteśmy daleko od swoich własnych ideałów, od swoich własnych planów. Poprzez Twoje decyzje, te mądre i te głupie, poprzez Twoje wybory, poprzez rzeczy, które czyniliśmy albo których nie zrobiliśmy, coraz bardziej komplikujemy sobie życie. Coraz bardziej widzimy, że to zepsucie, ta niedoskonałość, to skażenie, które jest obecne w tym świecie, które Bóg nazywa po prostu grzechem, przekrada się, przepływa, wciska się także w nasze własne życie. A co gorzej, nawet jeżeli my sami niczego złego nie zrobimy, to i tak ponosimy konsekwencje tego, co robią inni. Nawet jeżeli ty sam nigdy nie popełnisz żadnego błędu, nawet jeżeli ty sam nigdy nie przekroczyłbyś żadnego Bożego przykazania, nie uczynił nic złego, i tak prawdopodobnie będziesz ponosił konsekwencje zła czynionego przez innych ludzi. Będą na ciebie spływały konsekwencje tego grzechu, który popełniają inni. Czy to jest sprawiedliwe? Nie, ale taki jest ten świat. I nasze życie, dlatego że prowadzimy w takim właśnie świecie, też zostaje tym skażone. I szczególnie w tych trudnych chwilach, kiedy jesteśmy sfrustrowani tym, że znowu nam się coś nie udało, że znowu nie żyjemy tak, jak wiemy, że powinniśmy żyć, że nasze życie nie potoczyło się w sposób, który sobie wymarzyliśmy. Sfrustrowani, zdegustowani, przychodzimy do Boga i wołamy: Boże, dlaczego mam takie porąbane życie? A Bóg odpowiada: bo jesteś grzesznikiem. Ale ja wiem, co z tym zrobić. Grzech to nie tylko to, co wokół nas. Grzech to także coś, co jest w nas. Apostoł Paweł w liście do Rzymian w kolejnym rozdziale pisał o tym, że kiedy patrzy w samego siebie, widzi, że wewnątrz jego życia, jego istoty toczy się walka. Że chce czynić dobro, ale nie czyni tego dobra, bo jest w nim jakaś inna zła siła, która zmusza go do czynienia zła, którego nie chciałby czynić, a mimo to czyni. Wiecie, nie trzeba długo żyć, żeby uświadomić sobie, że nie tylko ten świat wokół nas jest zły. Że czasami patrzymy na samych siebie, na to, jakimi chcieliśmy być i widzimy, że my również jesteśmy dalecy od ideału. Że nie jesteśmy tacy, jakimi chcielibyśmy samych siebie zobaczyć w lustrze. Wkraczamy w życie pełni dobrej chęci i przekonań. Zakładamy, co zrobimy, co nam się uda, a później patrzymy na siebie, co rzeczywiście zrobiliśmy, czego pragniemy, jakich wyborów dokonujemy i widzimy, że my sami, nasze skłonności, nasze pragnienia nie są takie, jakimi chcielibyśmy je oglądać. Kiedy wyjeżdżałem do szkoły biblijnej, byłem przekonany, że będę doświadczał Boga w niesamowity sposób i pozwolę Mu, żeby mnie używał w niesamowity sposób. Ale teraz czasami ze wstydem patrzę na swoje życie, jak wiele później prostego lenistwa czy próżności wkradało się w to, co robię. I wiele rzeczy, które być może Bóg chciał uczynić, nigdy się nie dokonało, dlatego że moje pragnienia podpowiadały mi co innego. Kiedy pobieraliśmy się z Melą, wyobrażałem sobie, jakim wspaniałym mężem będę. Ale teraz muszę często patrzeć na to, co robię, albo czego nie robię, to, co mówię, albo czego nie mówię, uświadamiać sobie, że daleki jestem od tej doskonałości. Nie lubimy patrzeć w siebie. Nie lubimy patrzeć tam głęboko, bo bardzo często nie podoba nam się to, co tam widzimy. I znowu w chwilach trudnych, w chwilach, kiedy jesteśmy sfrustrowani, rozgoryczeni sobą, wołamy do Boga: Boże, dlaczego ja tak bardzo nienawidzę siebie? A Bóg odpowiada: bo jesteś grzesznikiem. Ale ja wiem, co z tym zrobić. I grzech to także to, co robimy. Nasze postępowanie. To, co robimy wobec innych, to, co robimy ze swoim życiem. Grzech to po prostu przekroczenie Bożego przekazania. Grzech to jest wyrządzenie zła innym ludziom, samemu sobie, albo odwrócenie się od Boga. Grzechem mogą być nasze decyzje, nasze wybory. Grzechem mogą być nasze słowa. Rzeczy, które robimy, których później sami się wstydzimy, którymi sami jesteśmy zdegustowani. Robimy to wobec siebie, robimy to wobec innych. Nawet jak wydaje nam się, że nikt w związku z tym nie ucierpi. Nawet jeżeli popadamy w jakieś uzależnienie, myśląc, przecież nikomu to nie zaszkodzi. Później widzimy, jak wielkim złem to się stało, jak wiele ludzi ponosi tego konsekwencje. I znowu zdegustowani patrzymy na to, jak wielu ludzi skrzywdziliśmy i mówimy: Boże, dlaczego ja ciągle ranię innych? A Bóg mówi: bo jesteś grzesznikiem. Ale ja wiem, co z tym zrobić. Kiedy patrzymy na grzech wokół nas, na grzech w sobie, na grzech, który się przez nas wyraża, naturalną reakcją jest to, że chcemy utrzymać dystans do Boga. Nie chcemy być blisko Niego, bo Jego świętość, Jego obecność, ten bardziej ten grzech uwypukla. Więc borykając się z naszym grzechem, borykając się z grzechem, który widzimy wokół siebie, to na dobrą sprawę, nawet jeżeli pragniemy być blisko Boga, jednocześnie staramy się gdzieś zachować ten dystans. Lubimy czytać książki o tym, jak wspaniałe rzeczy można doświadczać w Bogu, jak wspaniałe rzeczy można robić dla Boga, ale sami nie do końca mamy odwagę, żeby naśladować ludzi, którzy są tam opisani. Bo widzimy, że nasze życie nie jest takie, jakim ono powinno być. I czasami w chwili szczerości przed Bogiem mówimy: Boże, dlaczego ja wciąż od Ciebie uciekam? A Bóg odpowiada: bo jesteś grzesznikiem. Ale ja wiem, co z tym zrobić. Nie lubimy usłyszeć słów: jesteś grzesznikiem. Dlatego, że traktujemy je jako potępienie. Dlatego, że traktujemy je jako oskarżenie. Jako coś, co wytyka nam rzeczy, o których wolelibyśmy nie myśleć. I kiedy słyszymy takie słowa, niemal natychmiast chcemy się tłumaczyć. Boże, tak, ale Ty nie rozumiesz. Boże, bo gdybyś naprawdę spojrzał na moje życie, na moją sytuację, gdybyś widział, przez co ja przeszedłem. Ale wiecie co? Bóg nie jest zainteresowany naszymi wymówkami. Nie jest zainteresowany naszymi wyjaśnieniami. Co więcej, one w ogóle nie są Mu do niczego potrzebne. Bóg nigdy nie zapyta Cię, dlaczego to zrobiłeś. Bo On już wie. Bo jesteś grzesznikiem. Te wymówki niczego przed Nim nie osiągną. Ale najważniejsze jest to, że nie tyle nie muszą czegokolwiek przed Nim osiągać, co stają się przed Nim zupełnie niepotrzebne. Bo wiecie, kiedy Bóg mówi nam: jesteś grzesznikiem, nie mówi tego po to, żeby nas potępić, żeby nas pognębić, żeby pokazać nam, jacy źli jesteśmy, jak na nie wiem, wielką karę zasługujemy, ale przeciwnie, żeby dać nam ofertę przemiany, żeby okazać nam łaskę. Nie lubimy słyszeć słów: jesteś grzesznikiem, bo boimy się, że tymi słowami pójdzie kara. Ale może was zaskoczę. Bóg nie karze cię za twój grzech. Jeszcze nie. Kiedyś przyjdzie czas, kiedy wszystko, co jest odległe od Bożego planu, kiedy wszystko, co nie jest zgodne z Jego celem, zostanie ukarane, spotka się z wielką karą, zostanie zniszczone, ale jeszcze nie teraz. Bóg nie karze cię za twój grzech. Wiecie, skąd o tym wiem? Bo apostoł Paweł, Pismo Święte, mówi, że karą za grzech jest śmierć. I to nie tyle taka śmierć fizyczna, która kończy nasze życie takim, jakim znamy je tu i teraz, ale śmierć, którą apostoł Jan w swojej księdze objawienia nazwał śmiercią drugą, wiecznym oddzieleniem i odrzuceniem przez Boga. To jest kara za grzech. I gdyby Bóg wymierzył komukolwiek z nas tę karę, na pewno byśmy dobrze o tym wiedzieli. To, co my nazywamy karą za grzech, jest właściwie raczej karceniem. Jest pewną metodą Bożego wychowywania każdego z nas, której On stara się nam uświadomić, w jakiej sytuacji naprawdę się znajdujemy. To, co my często nazywamy karą za grzech, w rzeczywistości jest po prostu konsekwencją tego grzechu, który sami popełniliśmy, albo który popełnili inni ludzie, albo po prostu cechą tego świata, w którym żyjemy. Że będąc tutaj, nawet jeżeli ty sam nie zrobisz nic złego, może dotknąć się to zło, które uczynili inni, które inni zamierzyli przeciwko tobie, albo nawet o tobie nie myśląc. Ale to nie jest karanie. To jest raczej sposób, w jaki Bóg pokazuje nam, jak bardzo ten świat, my sami i nasze postępowanie jest odległe od Jego planu. Więc jeżeli zastanawiałeś się, patrząc na swoje życie, czy Bóg cię za coś karze, to zapewniam cię, że nie. Bo gdyby On chciał wymierzyć komukolwiek z nas karę za nasz grzech, niewiele by już po nas zostało. Kiedy Bóg mówi mi, kiedy Bóg mówi tobie, jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić, On tak naprawdę otwiera nam drogę do łaski. Grzech i łaska są z sobą nierozerwalnie związane. Dzisiaj w kościołach czasami te rzeczy są od siebie oddzielane. Są kościoły, które mówią dużo o grzechu. Mówią o tym, co jest grzechem. Mówią o tym, czego nie powinniśmy robić, albo co robić powinniśmy. I jak bardzo powinniśmy drżeć przed karą, jeżeli tylko którąś z tych zakazanych rzeczy, albo z tych koniecznych rzeczy zrobimy lub nie zrobimy. I w takich kościołach często ludzie wychodzą przytłoczeni ciężarem kolejnej rzeczy, której się dowiedzieli. Przekonani o tym, jacy są mali, jacy są bezwartościowi, jak niewiele jest z nich pożytku. Są też inne kościoły, w których właściwie nie mówi się o grzechu, a mówi się tylko o łasce. I łaska przedstawiana jest niemalże jako Boże zadanie. Że Bóg jest niemalże takim duchem z Aladyny, którego zadaniem jest uczynić twoje życie lepszym, łatwiejszym, szczęśliwszym i bardziej dostatnim. W rzeczywistości jednak te dwie rzeczy, grzech i łaska, są z sobą nierozerwalnie związane. I też apostoł Paweł, pisząc list do Rzymian, powiedział, może pamiętacie te słowa, bo gdzie grzech się rozmnożył, tam łaska obfitowała. Grzech i łaska idą para w parę. Ręka w rękę. Dlaczego? Dlatego, że kiedy Bóg uświadamia nam nasz grzech, robi to po to, żeby dać nam ofertę łaski. Kiedy Bóg mówi mi, jesteś grzesznikiem, robi to po to, żeby powiedzieć mi również, ale ja wiem, co z tym zrobić. Kiedy Bóg mówi mi, jesteś grzesznikiem, On robi to po to, żeby pokazać mi, jak daleko jestem od Jego ideału, jak daleko od tego ideału jest ten świat, moja własna natura i to, co robię. I mówi jednocześnie, ale ja nie chcę cię takim zostawić. Ja chcę dać ci możliwość powrotu. Chcę ci dać możliwość zmiany tego, w jakim świecie żyjesz, jaki jesteś i jak postępujesz. Bóg poobjawia nam nasz grzech po to, żeby okazać nam łaskę. Obydwie rzeczy, świadomość grzechu i łaska, pochodzą od Boga. Obydwie rzeczy towarzyszą sobą i, są z sobą nierozerwalnie związane. I wspaniale to widać w szóstym rozdziale Księgi Izajasza, kiedy prorok opisuje swoją wizję Boga, swoje spotkanie z Bogiem. Jeżeli pamiętacie ten obraz, zobaczył Boga, a właściwie tylko cząstkę Jego chwały. Zobaczył Boga, który siedział na wielkim tronie i skraj Jego szaty wypełniał całą świątynię. Zobaczył Boga, który jest otoczony uwielbieniem istot anielskich, które nieustannie są przed Jego tronem i śpiewają Mu na chwałę. I pamiętacie, jaka była pierwsza Jego myśl, pierwsza świadomość, pierwszą rzecz, którą sobie uświadomił, widząc Boga w całej Jego chwale i świętości? Jestem grzesznikiem. Biada mi, bo jestem człowiekiem niegodziwym, nieczystych warg. Pierwszą rzeczą, którą Izajasz sobie uświadomił, kiedy zobaczył Boga takim, jakim Bóg jest, było właśnie to, jak daleko On jest od Bożego ideału. Jak wiele jest grzechu wokół Niego, w Nim i poprzez to, co On czyni. Ale równocześnie z tą świadomością grzechu Niemalże dokładnie w tej samej chwili, kiedy on wypowiada swoje słowa biada mi, bo jestem grzesznikiem, Bóg posyła już swojego anioła z węglem, z jednym z węgielków z ołtarza, na którym płonął ogień jego chwały, po to, żeby oczyścić Izajasza. Nie po to, żeby on się teraz umartwiał i nie po to, żeby go potępić, nie po to, żeby go ukarać, ale żeby dać mu możliwość przemiany, dać mu możliwość zmiany swojego życia, dać mu możliwość powrotu do tej społeczności z Bogiem. Wiecie, Bóg będzie wysuwał w naszą stronę, będzie rękę i mówiąc, tak, jesteś grzesznikiem, ale jednocześnie daje drugą rękę i mówi, ale ja chcę to zmienić. Jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić. Bóg nie mówi tego, żeby cię potępić, ale po to, żeby okazać ci łaskę. Mark McMean, autor książki Dlaczego grzech jest ważny? Taka książka, która zainspirowała mnie do wielu przemyśleń, którymi się będę z wami dzielił teraz i w ciągu najbliższych 2 tygodni, opisuje historię z własnego życia, kiedy mógł doświadczyć takiej łaski osobiście w swojej relacji rodzinnej. Pewnego wieczoru razem z żoną poszli do kina i kiedy siedzieli sobie oglądając film, nagle pracownicy kina weszli na salę, odnaleźli ich i powiedzieli, że wydarzyło się coś w domu i natychmiast powinni tam wrócić. Kiedy zadzwonili do swoich córek, 2 starszych córek, dowiedzieli się, że ich najmłodsza córka, która była wtedy w 8 klasie szkoły, została aresztowana przez policję, dlatego że kradła w sklepie. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiła. Nigdy wcześniej nie zdradzała jakichś takich problemów w swoim zachowaniu. Więc to było szokiem dla nich wszystkich. Ale Mark Main razem ze swoją żoną pojechali na policję i rzeczywiście ich córka siedziała tam w takiej twardej ławce gdzieś w celi albo pod celą. Policjant był bardzo wyrozumiały, powiedział, co należy zrobić i pozwolił im zabrać ją do domu. Jadąc do domu, cały czas milczeli. Kiedy przyjechali na miejsce, córka poszła do swojego pokoju na piętrze, a on razem z żoną siedli na dole i za bardzo nie wiedzieli, co dalej robić. Jak teraz postąpić, jak poradzić sobie z tym problemem. I w końcu, kiedy zbliżał się już czas pójścia do łóżka, on po prostu poszedł na górę, poszedł do córki, wszedł do jej pokoju i znowu usiadł tylko i nie wiedział, co powiedzieć. Ona też siedziała i milczała i nie próbowała nawet zapytać, co się teraz stanie. I kiedy był już gotowy zebrać się do wyjścia, wstał i powiedział, wiesz co, będą jakieś konsekwencje. Ale i tak jeszcze musimy porozmawiać z mamą, jakie, więc nie chcę o tym mówić. Ale teraz zanim wyjdę, czy pozwolisz, żebym cię przytulił? Ona wstała, podeszła do niego i objęli się i stali tak przez chwilę. Nic nie mówiąc, niczego nie rozsądzając, niczym się nie zajmując. Po prostu ojciec z córką, która zrobiła coś złego i on sam, nie wiedząc jeszcze co z tym zrobić, złamany całą sytuacją. Myślę, że to jest właśnie obraz Boga, jakim On chce być wokół nas, wobec nas. Bóg mówi nam, jesteś grzesznikiem, po to, żeby uświadomić nam, jak bardzo jesteśmy odlegli od tego, co On zamierzył dla naszego życia. Nie po to, żeby nas potępić, nie po to, żeby nas ukarać. Mówi nam, jesteś grzesznikiem, ale zanim cokolwiek z tym zrobimy, pozwól, że ja cię przytulę. Pozwól, że okaże ci łaskę. Świadomość grzechu otwiera nam drogę do zrozumienia Bożej łaski. Nie zrozumiemy, czym jest Boża łaska, dopóki nie uświadomimy sobie swojego grzechu. A Bóg uświadamia nam grzech nie po to, żeby nas pognębić, ale po to, żeby uzmysłowić nam potrzebę łaski i tą ofertę nam przedstawić. Wiecie, często mamy niewłaściwy obraz Boga. Często wyobrażamy sobie Boga jako postać w todze, sędziowskiej todze, stojący gdzieś za jakimś wielkim postumentem albo siedzący na siedzeniu sędziego z młotkiem w ręku, gotowy ukarać nas za każdą rzecz złą, którą zrobiliśmy albo za każdą dobrą, której nie zrobiliśmy. I kiedy mamy taki obraz Boga, słowa jesteś grzesznikiem mogą wypełnić nas przerażeniem. Więc ja chcę postawić wam dzisiaj wyzwanie, żebyście nie myśleli o Bogu jako o sędzim, bo On nim nie jest. Jeszcze nie. Kiedyś każdy z nas stanie przed Nim jako sędzią, ale teraz Bóg nie nosi z pewnością sędziowskiej togi. Gdybyśmy Go mieli wyobrazić sobie, w jaki sposób powinniśmy raczej myśleć o Nim jako o kimś, kto jest ubrany w biały fartuch lekarski, może ze stetoskopem na szyi, tak jak to noszą lekarze, przynajmniej w filmach. Pamiętacie, co powiedział Jezus, kiedy przyszedł? Kiedy powołał Lewiego, Mateusza, kiedy faryzeusze zarzucali mu, kimże ty jesteś? Jak to możliwe, że ty, uważając się za człowieka od Boga, spędzasz czas z celnikami, z ludźmi, którzy są grzesznikami? On odpowiedział, nie potrzebują zdrowi lekarza, ale ci, którzy się źle mają. Nie przyszedłem wzywać do upamiętania sprawiedliwych, ale grzeszników. Jezus przyszedł tutaj nie jako sędzia, ale jako lekarz. Jezus mówi nam, jesteś grzesznikiem nie po to, żeby wydać na mnie wyrok, ale po to, żeby postawić diagnozę. Diagnozę temu, jak wygląda ten świat, diagnozę temu, jak wyglądam ja sam, diagnozę temu, jak wyglądają rzeczy, które robię. Mówi nie po to, żeby wymierzyć wyrok, ale żeby zaoferować mi leczenie, żeby zaoferować mi rozwiązanie, zmianę, której mogę doświadczyć, zanim przyjdzie czas, kiedy pojawi się tutaj na ziemi jako sędzia. W Ewangelii Jana też, zaraz po tym wersecie, którego często bardzo szybko uczymy się na pamięć, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne, znajdujemy też słowa, że Bóg nie posłał swojego Syna na świat, aby ten wydał na świat wyrok, aby on potępił świat, lecz aby świat został przez Niego zbawiony, uratowany. Jezus przyszedł po to, żeby nas uratować, nie po to, żeby nas ukarać. Jezus mówił wprost o grzechu. Nigdy tego nie ukrywał. Taki jest Bóg. Bóg w jasny sposób powie ci, powie mi, powie każdemu z nas, co jest nie tak z nami, z naszym życiem. Bo chce dać nam szansę, żebyśmy mogli to zmienić. Więc wyobraź sobie Boga raczej jako kogoś, kto stoi przed tobą w białym fartuchu, a nie w czarnej todze sędziowskiej. I który mówi, ja wiem, co ci jest. Ja wiem, co jest twoim problemem. Ja wiem, dlaczego tak wygląda twoje życie. Ja wiem, dlaczego nienawidzisz siebie. Ja wiem, dlaczego robisz to, co robisz. Ja wiem, dlaczego ode mnie uciekasz. Bo jesteś grzesznikiem. Ale ja wiem, co z tym zrobić. Jeżeli chcesz, jeżeli mi pozwolisz, możemy zająć się tym już dzisiaj. I kiedy popatrzysz nad Jego ramieniem, zobaczysz, że gdzieś obok za Jezusem są drzwi prowadzące do jakiejś sali. I nad tymi drzwiami jest napis Sala łaski, tu rozprawiamy się z grzechem. I kiedy zwracasz znowu wzrok na Niego, widzisz, że On podaje ci kartkę papieru. Ale to nie jest wyrok. To nie jest uzasadnienie wyroku. To jest raczej zgoda na procedurę medyczną, którą ty musisz podpisać. Bo Bóg nie zrobi niczego wbrew tobie. Bóg nie zrobi niczego nie pytając cię o zgodę. Nie uzyskując najpierw twojej odpowiedzi, twojej zgody. On stawia diagnozę. Mi, tobie, każdemu z nas. Jesteś grzesznikiem, ale ja wiem, co z tym zrobić. Jeżeli chcesz, możemy zrobić z tym coś już dzisiaj. Więc jak? Mam przygotować salę? Teraz tak jak w amerykańskim serialu, o tym, co dzieje się za tymi drzwiami, o tym, co dzieje się w sali łaski, będziemy mówili za tydzień. Ale to nie jest rzecz, z którą możemy wyjść z tego miejsca, nie kontynuując. Boża oferta przemiany, Boża oferta łaski, Boża oferta pojednania jest ofertą, na którą powinniśmy odpowiedzieć jak najszybciej. Jeżeli jeszcze nigdy nie popatrzyłeś na Boże Słowo, na Jego prawo w ten sposób, jeżeli jeszcze nigdy nie usłyszałeś Jego słów, jesteś grzesznikiem, jako zaproszenia do łaski, zaproszenia do doświadczenia łaski, to Cieszę się, że jesteś tu dzisiaj. Cieszę się, że mogłeś to usłyszeć, bo tak właśnie Bóg do nas mówi. Mówi do ciebie, jesteś grzesznikiem, bo chce to zmienić. Jeżeli już poznałeś Boga, jeżeli patrzysz na swoje życie, widzisz, że nawet jako chrześcijanin jesteś daleki od tego ideału, który Bóg chciałby widzieć w twoim życiu, te same słowa dotyczą ciebie i każdego z nas. Bóg mówi, ja wiem, jaki jesteś i ja chcę dalej to zmieniać. Więc mimo, iż będziemy dopiero za tydzień mówili o tym, jak wygląda Boża procedura radzenia sobie z problemem grzechu, chciałbym, żebyśmy już teraz uchwycili się części tej rzeczy i żebyśmy odpowiedzieli Bogu, tak, jestem grzesznikiem i chcę, żebyś to zmienił. I poproszę was, żebyśmy wstali do modlitwy. Ja poprowadzę nas w tej modlitwie. Jeżeli nigdy nie prosiłeś Boga o przebaczenie swoich grzechów, uczyń to nawet w cichej modlitwie tu i teraz. Jeżeli patrzysz na swoje życie i widzisz, że wciąż jest sporo do zmiany, powiedz mu to samo. Tak, Panie, chcę, żebyś zaczął to zmieniać. Dziękujemy Ci, Panie, za to, że Ty jesteś z nami szczery, czasami wręcz brutalnie szczery i mówisz nam wprost, że jesteśmy grzesznikami, ale nie po to, żeby nas pognębić, ale właśnie po to, żeby dać nam łaskę, żeby dać nam możliwość przemiany. I Panie, my chcemy na to odpowiedzieć, każdy z nas, tak jak tu stoimy. I modlę się osobiście, patrząc na swoje życie i Panie, też w imieniu wszystkich ludzi, którzy nie zabiorą może teraz głosu. Jesteśmy grzesznikami, Panie, i godzimy się z tym, co Ty mówisz o nas. Bo wiemy, że nie spotka nas za to kara, ale że Ty mówisz nam po to, żeby pokazać nam, jak bardzo jesteśmy dalecy od Twojego ideału, jak bardzo chcesz nas zmienić. I prosimy Cię, Panie, abyś zmienił to w naszym życiu. Abyś, Panie, rozprawił się z grzechem, który jest we mnie, rozprawił się z grzechem, który czynię. Abym, Panie, nie przyczyniał się jeszcze bardziej tego grzechu, który jest na tym świecie. Zmień, Panie, mnie i moje życie, abym był świadectwem Twojej łaski. Jak wspaniałym i dobrym lekarzem jesteś dla każdego z nas. Przychodzimy do Ciebie, Panie, jako grzesznicy, po to, żebyś Ty okazał nam łaskę. I dziękujemy Ci za to, że jesteś łaskawym Bogiem. Amen.